Zaczynamy audycję aktualności dnia. Drodzy Państwo, ten tutaj wiadomość, która no myślę jest ważna dla Polski, dla państwa polskiego. Prezydent Bronisław Komorowski powierzył Ewie Kopacz misję tworzenia rządu, więc już te godziny działają w tym kierunku, żeby taki rząd miał powstać. Jest powiedziana też data końcowa, czyli do 22 września, bo wcześniej, bo później już prezydent wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i chciałby ten rząd już mieć, że tak powiem, powołany. O tym będziemy chcieli rozmawiać i o komentarz poprosić właśnie pana profesora Mieczysława Rybę, tutaj zajmującego się historią współczesną, ale także i sprawami politycznymi, międzynarodowymi. Także pan jest prezesem katolickiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Witam serdecznie, panie profesorze, na naszej antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No właśnie, pana komentarz, no bo to nie, no cóż, to jest nic dziwnego, że rząd musi być nowy, skoro, prawda, tamten ustąpił, no ale dosyć, no, pośpiech pewien tutaj. Pierwsza osoba, to też jest jedna sprawa, i pośpiech w tworzeniu tego rządu, czy to jest dobre, czy nie, jak pan to widzi i może czym to jest skierowane, bo tak się mi do końca nie chce wierzyć, że akurat prezydent chce tak ręce zakasać i powiedzieć, no to już mogę teraz spokojnie lecieć do Stanów Zjednoczonych, bo rząd jest.
No, myślę, że prezydent nie jest aż tak blisko związany z panią Kopacz, żeby jej życzyć tutaj samych sukcesów politycznych i pewnego umocnienia jej pozycji w całej układance wewnątrz Platformy. Wydaje mi się, że to inne środowisko stoi za nim, środowisko Unii Wolności. Natomiast pani Kopacz absolutnie jest związana z premierem Tuskiem i to jest główny motyw jej nominacji. Nie ma innego poważnego motywu, bo ani nie radziła sobie specjalnie w Ministerstwie Zdrowia, no może poza tymi szczepionkami, których nie kupiła, ani jako marszałek Sejmu do tych takich konfliktowych sytuacji było mnóstwo, ta zamrażarka sejmowa i tak dalej. Wszystko to było podporządkowane działaniom politycznym Donalda Tuska, jego obronie w czasie katastrofy smoleńskiej, jego obronie w czasie różnorakich kwestii sejmowych, gdzie sprawy afer mogłyby być omawiane szerzej, a nie były, i tak dalej, i tak dalej. I za tę lojalność Tusk ją nagradza, ale wydaje się, że poprzez tę lojalność Tusk ma takie marzenie sterowania, przynajmniej z grubsza, polityką polską z Brukseli. Każdy inny kandydat jest kandydatem, który nie spełnia tych wymogów, tych nadziei. Natomiast niewątpliwie Ewa Kopacz może być kimś takim, ponieważ po pierwsze sama nie ma charakteru na tyle mocnego, żeby sobie no, jakoś zbudować taką pozycję lub radzić sobie samodzielnie. A po drugie te różne frakcje, które tam się już gromadzą, no po prostu będą w jakiś sposób na czas jakiś spacyfikowane, ale zarazem głowę podniosą, jestem o tym głęboko przekonany, szczególnie kiedy Tusk już realnie do tej Brukseli pojedzie. Więc Kopacz sama sobie nic wiele nie stanowi. Stanowi w relacji z Tuskiem. Natomiast te różne frakcje, one są nieco upokorzone. Sam fakt, jeśli mówi się chociażby o Sikorskim, że ma objąć funkcję marszałka Sejmu, to jest, ktoś by powiedział, wyróżnienie, ale pamiętajmy, że on traci jedno z kluczowych ministerstw, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które mogło się stać przecież doskonałą trampoliną do instytucji unijnych, bo to niekoniecznie Tusk musiałby być tam awansowany, mógł to spokojnie uczynić Sikorski. A więc mamy do czynienia z przetasowaniem. Na pewno to przetasowanie zaistnieje. Na pewno te różne grupy od Schetyny, od Grabarczyka, różne bardzo grupy te interesu tam dźwigną głowę i będą wykorzystywać każdą słabość Kopacz jako premiera, ażeby w nowym rozdaniu, a nowe rozdanie projektuje się jako koalicję PSL, SLD i Platforma, lub samym SLD, trudno to dzisiaj wyrokować do końca, ażeby po ewentualnym nowym rozdaniu kto inny był szefem Platformy i kto inny był szefem rządu. Ale pamiętajmy o tym, że taki stan, kiedy jest do tych wyborów parlamentarnych ponad rok, taki stan słabości politycznej i samego rządu, i samej platformy, a ta słabość wynika ze słabości lidera, ze słabości premiera, może się zakończyć dużą porażką wyborczą samej platformy w przyszłych wyborach. Także mamy do czynienia z sytuacją mocno skomplikowaną i wszyscy troszkę tak czekają. No skoro Kopacz dzisiaj, to niech ta Kopacz sobie porządzi, niech ta Kopacz chwilę będzie, a później się z tą Kopacz w jakiś sposób rozliczymy, w jakiś sposób, jeśli się skompromituje, się ją wymieni. I być może tak jest też stanowisko obozu, który skupił się wokół Bronisława Komorowskiego, stąd te jego takie...
No właśnie, ale panie profesorze, z jednej strony, jak pan mówi, widzimy, i to teraz bardzo mocno, jak mocno jest w sensie takim no, sprawczym czy sprawnościowym Donald Tusk, że jakby kończąc karierę w Polsce, ma jeszcze oddziaływanie tak mocne, że tutaj dyktuje bardzo konkretne nazwisko, prawda, swojego następcy, czy nawet sugestie, myślę, że są takie co do innych ministrów. Nie wiem, na ile teraz prezydent, jest taki zwyczaj, że prezydent sobie może zażyczyć jakiegoś tam człowieka w rządzie, czy raczej tylko słucha i no, recenzuje listę kandydatów, czy już gotowych ministrów. Nie wiem, jak to jest, w tym przypadku będzie.
Nie przypuszczam, żeby on miał na tyle siły, ponieważ Tusk, póki był premierem, przypomnijmy sobie, spacyfikował różne frakcje. Ostatnią jego ofiarą był sam Schetyna, który wydawał się być wręcz baronem niezatapialnym, a tak naprawdę już prawie był na granicy wyrzucenia wręcz z partii, a więc Tusk na tym bazuje i na tym tle wprowadza Kopacz. Poza tym na takiej fali entuzjazmu względnego, no, że on idzie do Brukseli i to jest cały wielki sukces dla samej Platformy. Ale po pierwsze już ten entuzjazm opada, już to wydarzenie przestaje jak gdyby ekscytować, a w momentach krytycznych, a takich momentów może być wiele, nawet prosta sprawa, najbliższa zima i kwestia dostaw gazu rosyjskiego, ale możemy sobie scenariuszy więcej rysować. Słaba Kopacz nie tyle, że sobie nie poradzi merytorycznie, bo i Tusk sobie z wieloma rzeczami normalnie nie radził, ale nie poradzi sobie medialnie. A to już dla Platformy jest klęska olbrzymia, ponieważ jedyne sukcesy albo największe sukcesy tego obozu były w przestrzeni mediów i tu Tusk miał duże osiągnięcia. Więc te frakcje spacyfikowane dzisiaj, zminimalizowane, bo Tusk o to dbał cały czas, żeby nikt głowy wysoko nie mógł podnieść, dzisiaj tak się zachowują, ale jutro, kiedy Kopacz jeden, drugi, trzeci raz popełni spore błędy, już ta sytuacja może wyglądać diametralnie inaczej. I w tym sensie te wszystkie buldogi, te wszystkie grupy mogą skoczyć sobie do gardeł, co oczywiście musi się odbijać na wyniku wyborczym w przyszłości.
No właśnie, tak patrzymy wszyscy w stronę tej przyszłości. Jak podały tutaj serwisy prasowe, tak miała się wypowiedzieć tutaj nowa, prawda, premier, tak już trzeba mówić, Ewa Kopacz, że przed nią najtrudniejsze zadanie przekonać miliony Polaków, ale nie mogę znaleźć dopowiedzi, do czego przekonać, bo no przekonać do czego? Do potrzeby reform? Może akurat to był błąd tutaj redaktorski, no ale przekonać miliony Polaków do siebie?
No przypuszczam, że do siebie. Ona doskonale rozumie, na czym cały mechanizm Tuska polegał. Tusk przekonywał PR-owsko do siebie. I w sferze gestów, i w sferze różnych zachowań medialnych, wywiadów i tak dalej, pewnych ruchów personalnych, robił to jak gdyby rysując czy wykonując pewien scenariusz medialny, który się dobrze miałby sprzedać. Kopacz dzisiaj medialnie słabo się przedstawia. Jeśli Platforma w głównej mierze tutaj upatruje swoją przyszłość, znaczy oni chcą rządzić, bo to jest układ biznesowy, więc w dużym stopniu chce rządzić, żeby czerpać z tego korzyści. Więc jeśli a możliwości rządzenia są zawieszone od możliwości rozgrywek tych medialnych, tych PR-owskich. I ona chce przekonać w ten sposób do siebie najprawdopodobniej, no bo jeśli by chciała do rzeczy przekonywać, do jakiejś rzeczy, do jakichś merytorycznych rozwiązań, to by je wymieniła. Natomiast prawdopodobnie chodzi o przekonanie takie wizerunkowe. Będzie jej niezmiernie trudno, bo nie ma po pierwsze moim zdaniem takich talentów, a po drugie znajdą się tak zwani przyjaciele, i to nie z przeciwnego obozu, tylko z własnego, którzy raczej jej nie pomogą, a będą przeszkadzać w budowaniu tego wizerunku, gdyż sami będą chcieli zająć jej miejsce. Nie sądzę, żeby wszyscy się pogodzili z tym, że silny Tusk jest w Brukseli, a słaba Kopacz tutaj jest premierem. U nas usytuowanie premiera w sensie jego kompetencji jest porównywalne wręcz do urzędu kanclerskiego w Niemczech, czyli bardzo mocne. I nie wiem, z jaki byłby motyw, żeby frakcje Platformy, Schetyna, prezydent Komorowski i inni godzili się na taki układ.
No właśnie, to nie będziemy teraz wróżyć, ale myślę, że to nie będzie jakiś rząd przełomów, że zobaczymy za kilka dni listę nowych nazwisk, nowych twarzy. Raczej no, MSZ będzie do zmiany, natomiast tu będą podobne nazwiska, bo no cóż, skoro premier, który odszedł, zostawił tych ministrów, to również ten, który następuje, a jest z jego rozdania, chyba będzie chciał ich zachować, bo tak to się logicznie układa. To myślę, że nie będzie jakiegoś wielkiego zaskoczenia.
No on przede wszystkim chce zostawić układ pewien, oczywiście i ministerialny, ale pewną układankę, która jest w drugim szeregu, ale bardzo ważnym i w ministerstwach, i w całej tej polityce rządowej. No bo to gwarantuje stabilność. Stabilność wpływów Tuska za pośrednictwem Kopacz. I to myślę, że tak będzie. Przy czym przypuszczam, że jakieś zrobią zmiany też twarzy, bo chcą zrobić taki manewr, że ona realnie rządzi, że nie jest tylko premierem malowanym, co wizerunkowo byłoby dla niej niezwykle kosztowne. Więc nawet jeśli te twarze się wymienią, to najprawdopodobniej zrobią wszystko, żeby się nie wymieniły pewne układy, które dają i pewne zyski w sensie stanowisk i pewne zyski w sferze, nazwijmy to, styku polityki i gospodarki, żeby tutaj nie naruszyć tych układanych, bo one i dla Tuska, i dla Kopacz są kluczowe.
A jeszcze teraz z innej, że tak powiem, strony, panie profesorze, też pan obserwuje, że tak powiem, sytuację zagraniczną i taki najnowszy wywiad TVN-u, powiedzmy rozmowa z panem Żyrinowskim niejakim, nie wiem, czy to pan się należy słowo, ale no tam wykrzykiwał, że wszyscy żyjecie na kosz Rosji, na kosz naszego rynku, którego u nas nie ma. Dlaczego zrobiliście nam rewolucję październikową dla rynku? Dlaczego zniszczyliście Związek Radziecki dla rynku? A teraz sami go niszczycie i Żyrinowski grozi, że Europa przestanie niedługo latać po rosyjskim niebie i będzie 3 razy drożej. I przy okazji wyłożył nową historię Polski, według której Polska jest winna II wojny światowej, powiedział. To Polska była głównym podpalaczem w trakcie II wojny światowej, nie Hitler, nie Francja. Gdyby nie polska polityka, nie byłoby hitlerowskich Niemiec. No czytam i się śmieję, no ale no, czemu nie ma reakcji, powiedzmy, naszych władz, naszego MSZ-u, nawet jakiegoś, prawda, bo przecież to nie jest jakiś człowiek z ulicy, jakiś tam, prawda, spod budki piwem, tylko który jest w parlamencie bodajże rosyjskim.
No i to jakoś wysoko usytuowany. Mhm. On jest tak kimś w rodzaju Eriki Steinbach Dumy Rosyjskiej, czyli mówi pewne kwestie, które nie wypada powiedzieć oficjalnym władzom. Może je nieco przerysowując, no ale to pamiętajmy, to tego typu wypowiedzi, one ilustrują, czym jest historia, jak trudno się dogadać ze Wschodem, szeroko rozumianym, również tym wschodem rosyjskim, w sytuacji, kiedy historię nie traktuje się w kategoriach prawdy, ale w kategoriach interesu partyjnego, interesu politycznego. Tam nie funkcjonuje w humanistyce coś takiego jak prawda, tylko to jest funkcją polityki, ale jego wypowiedzi powinny nam ilustrować, co tak naprawdę władza w Rosji myśli o nas.
No właśnie, i to tak no, trzeba to obserwować, trochę się można pod nosem uśmiechnąć, no, ale zobaczymy, no może będą jakieś tutaj ze strony polskiego MSZ-u przynajmniej jakieś noty, prawda, bo że mówię jakiś tam konkretny gest.
No jest pewien paraliż, pamiętajmy, to co się dzieje w tych zmianach rządowych i to co pewnie nie do końca wszyscy wiedzą, co się stanie z Sikorskim, jakie będą układanki i tak dalej, więc pewnie jest pewien paraliż. I on też odzwierciedla kryzys władzy, ten współczesny. To nie jest tak, że odejście Tuska nie powoduje również takiego kryzysu w tym zakresie. No chociaż też pamiętajmy, że no, nasze ministerstwo no, nie miało też wielkich sukcesów, jeśli bierzemy pod uwagę ostatnie lata relacji z Rosją, tak? Te różne gesty takie quasi pojednawcze no, nie zakończyły się niczym innym, jak tylko ostateczną kompromitacją w tej sytuacji konfliktowej, jaka zaistniała na Ukrainie. Także tutaj no, też trudno się czegoś spodziewać. Natomiast Żyrinowskiego można brać troszkę z uśmiechem, ale z drugiej strony należy sądować, co Rosja przez jego usta chce nam zakomunikować. I tu są pewne jasne komunikaty i groźby.
No właśnie, tu mamy z jednej strony Żyrinowski, z drugiej strony były prezydent Kwaśniewski, śpiewa hymn rosyjski. Zresztą...
No tak, tak, to prezydent Kwaśniewski mamy, no, miał Lamurkę parę takich występów, tak,
no. Tak, tak. I, no i jest okazja, że się pośmiać, mówię, ze strony na przykład Rosji czy innych krajów, prawda, że no, mamy państwo, mamy prezydentów różnych i po raz kolejny jest okazja, żeby coś tam, jakąś łatkę dolepić.
No, to prawda, ponieważ no, mimo tego, że to były prezydent, w jakimś sensie no, symbolizuje to państwo.
Tak. No i był prezydentem 10 lat. Dwie kadencje.
No właśnie, właśnie, przede wszystkim z tego powodu, a poza tym no, jest wysyłany na różne tego typu zebrania międzynarodowe, pośrednio przynajmniej, jeśli nie reprezentuje wprost rządu, no to w jakiś sposób reprezentuje ten naród i to no, świadczy trochę o nas.
Niby to odkrył, że no, melodia ta sama, a słowa się zmieniły, ale melodia no
tak,
ta sama.
Coś w tym znaczeniu odkrył, ale nie musiał śpiewać.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Nasz gość, pan profesor Mieczysław Ryba. Dziękujemy. Za chwilę kolejny temat.